Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Dobry wieczór, cześć. Witamy w trzecim odcinku Liberalnego Kompo. Po raz drugi dzisiejszego dnia, ponieważ korzystamy z obecności nas w większości na żywo, stacjonarnie w Lublinie. I korzystamy również dzisiaj z obecności naszego kolegi zdalnie. Przywitamy zaraz wszystkich po kolei, to też będziecie wiedzieli, że już zapowiem wcześniej, Dawid Sząbierski połączył się z nami o tej godzinie i będzie rozmawiał na temat przewodni. Którym to tematem przewodnim jest sprawa konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i takie ogólne rozstrzygnięcie, nasze prywatne spojrzenie na to, czy Rosja w tym momencie jest w odwrocie, czy przegrywa tę wojnę, jak w ogóle definiujemy ewentualną ostateczną porażkę Rosji po zakończonych negocjacjach pokojowych. Dzisiaj i wieczorem w składzie w zasadzie prawie że niezmiennym, więc po kolei powiem, z kim się dzisiaj widzimy. Widzimy się z Pawłem Chojeckim. Cześć, dobry wieczór. Z Piotrem Napierałą. Cześć. Z Michałem Waliszewskim. I zdalnie jest z nami kolega Dawid Sząbierski. Cześć, Dawid.
Cześć, Kamilu i dzień dobry Państwu.
I również jestem obecny ja jako osoba, która po raz kolejny poprowadzi ten odcinek, a jest o czym rozmawiać. Rano, koło wczesnego popołudnia w zasadzie rozmawialiśmy o sprawach polexitu, o polskiej sytuacji na arenie międzynarodowej, też pod kątem przyszłości, a dziś temat lekko powiązany, czyli temat Ukrainy. No właśnie, panowie, już tak naprawdę przez kilka dni w przestrzeni medialnej istniał ten, pożal się Boże, plan Donalda Trumpa, który nie bez powodu został nazwany planem napisanym na Kremlu. On już się dawno zdezaktualizował, bo dynamika jest dość intensywna. Ale zanim powiemy o szczegółach ewentualnych rozstrzygnięć, które mogą zaistnieć, zastanówmy się nad taką sprawą podstawową. Po pierwsze, czy według was Rosja w tym momencie przegrywa tę wojnę? A po drugie, jak wy w ogóle definiowalibyście porażkę Rosji na gruncie rozstrzygnięć? To znaczy, do jakich ustępstw Putin musiałby być zmuszony i jak dużo musiałby oddać, aby można było mówić, że Rosja przegrała ten konflikt i się przeliczyła? Paweł, co uważasz?
No znowu ja pierwszy.
Tak,
no dobra.
Nie bez powodu.
Ale już proszę, żeby tak. Następny raz tak mnie nie...
Twoje prośby będą wysłuchane wobec tego.
Rosja przegrywała tę wojnę. Sam fakt rozpoczęcia wojny, a dokładnie obrony, bohaterskiej obrony ukraińskiej, bo tu taki lapsus słowny, powiedziałeś, konflikt podobnie...
Specjalnie, żeby na początku algorytm się, że tak powiem, nie
podobnie
aktywował.
Ta strona ukraińska, że to operacja specjalna, tak uciekali od słowa wojna. Myśleli, że pójdzie jak w masło, wejdą, zajmą co chcą, a potem następny kawałek w następnym...
Trzy dni.
Niestety dla nich, chwała Bogu i dzięki dla całego, to wielka radość dla całego zachodniego świata, Ukraina bardzo wysoko postawiła te warunki na samym wstępie i armia Putina dostała łomot w tych pierwszych dniach wojny. To była nie tylko klęska, to była kompromitacja. To była kompromitacja. Już nie ma niezwyciężonej armii sowieckiej, no czy tam rosyjskiej, pal licho, dosłownie, nie? Także to... I to się działo do lutego tego roku, nie? Samo wejście, ugrzęźnięcie Rosji, podobnie jak w Afganistanie, tylko jeszcze gorzej, bo to już blisko Europy, dokładnie w Europie, nie? Ale chodzi mi o to blisko zachodniego świata, Unii Europejskiej, nie? To była kompromitacja. Rosja już całkowicie straciła jakieś resztki takiego nimbu, że to jest jednak cywilizacja zachodnia, że tam są że to jest jakaś demokracja, że są jakieś prawa człowieka. To wszystko zniknęło. Rosja, ludobójcze państwo porównywalne z Hitlerem. Nie? I do tego momentu przegrywała, dopóki nie udało się Putinowi wybrać sobie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie? Bo dzisiaj już te rewelacje... o Witkowie, to już jasno, ja tego nazywam Wódkow, nie? I od razu miałem awersję do tego typa. Okazał się typem spod czerwonej gwiazdy bezdyskusyjnie, nie? Okazało się, że to jest co najmniej ruski szpieg, nie? To już teraz wszystko, cała bulwersuje się tam Ameryka i jak to, przecież on służył Putinowi. Ja myślę, że to jest wrzutka. W rzeczywistości on był wysłannikiem, takim emisariuszem pomiędzy dwoma kolegami, czyli Putinem i Trumpem. I w tym momencie losy wojny się odwróciły. I w tym momencie powiedzenie jasne, że Rosja przegrywa, już nie działa, bo zdobyła Amerykę. Jak teraz się postawi Europa? No to to będzie właśnie, że tak powiem, wyznaczało stopień klęski Rosji.
Europa jeszcze będzie tutaj przywoływana w kolejnych etapach dyskusji, bo to też no, będzie jeden z bloków tematycznych, ale jeszcze odniesieniu do tego, co powiedziałeś, Paweł, generalnie Stany Zjednoczone wywierają w tym momencie taki niezdrowy nacisk na Zełenskiego, szantażując go w ten sposób, że najprawdopodobniej według ich scenariuszy, sytuacja ukraińska nie ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach, więc jeżeli mają negocjować pokój, to niech robią to w tym momencie, bo potem będzie dla nich tylko gorzej. No i właśnie, pytanie, czy będzie tylko gorzej. Dawid, co sądzisz o słowach, które przytoczyłem, i co sądzisz o tym szantażu właśnie politycznym, szantażu militarnym, który został wobec Ukrainy wystosowany?
No właśnie, ja przyznam się, że mam pewien taki problem, żeby jednoznacznie to zinterpretować, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na to z tej perspektywy, że choćby po stronie amerykańskiej rzekomo ten plan pokojowy negocjował Steve Witkow, to ja się zawsze zastanawiam, ale kto faktycznie reprezentował interesy amerykańskie? Także tutaj to, co pastor powiedział, to trafna uwaga w tym kontekście. Ale jeśli chodzi w ogóle ogólnie o problem dotyczący planu i tego, dlaczego Ukraina jest przyciskana. Jeżeli miałbym doszukiwać się jakichś pozytywnych stron tej sytuacji, to mam taką hipotezę, że strona amerykańska próbuje wywołać pewien ferment i na wszelką cenę przyciągnąć Rosjan do negocjacji, żeby był punkt wyjścia do jakiegoś pokoju. No i jakby jeżeli by poszukiwać jakichś pozytywnych stron, to można w tym poszukiwać jakiejś nadziei, ale sądzę, że jest to strategia błędna, tym bardziej, że ona daje na szczególnie ten 28-punktowy plan pokojowy, on robi coś haniebnego pod tym kątem, że jakby legitymizuje postawę Rosji dotyczącą naruszania ładu międzynarodowego. Jeśli ja miałbym bo to tak jak powiedzieliście, szczególnie ty, Kamilu, że to jest plan kreślony na Kremlu, zdecydowanie tak. Plan pokojowy dla Ukrainy wiąże się z tym, że Rosja musiałaby ponieść odpowiedzialność za to, co się wydarzyło z jednej strony, no z drugiej strony no jakiś byłaby potrzeba sytuacji związanej z osądzeniem zbrodniarzy wojennych i tak dalej. Także to jest bardzo niepokojące, jeśli na to spojrzymy z tej strony i choć za wszelką cenę można byłoby poszukiwać jakichś pozytywnych stron tej sytuacji, no to ja obawiam się, że tutaj jednak idzie to w złą stronę. Jednakże miejmy nadzieję, że postawa Europejczyków jest dość stanowcza i że ona będzie tutaj procentować, że ten plan, jak już zresztą powiedzieliśmy i co wyniknie, jak sądzę, z naszej rozmowy, ten plan będzie jakby i tak nie wejdzie w życie, więc zobaczymy, co będzie dalej.
Dobrze powiedzieć właśnie o tym wątku dotyczącym osądzenia zbrodniarzy, bo myślę, że to jest jeden z tych elementów, który musi zaistnieć, aby mówić o faktycznej, ewentualnej porażce Rosji, a myślę, że Donald Trump tutaj będzie dość mocno stawiał na to, aby w cudzysłowie nikomu włos z głowy nie spadł, również osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za wywołanie tej wojny, osoby i jej otoczeniu. W sprawach międzynarodowych, w sprawach Ukrainy i Rosji często dyskutujemy na Forum Zachód, więc panowie tutaj w tym momencie zwracam się do Michała i do Piotrka. Może w kolejności właśnie takiej, że najpierw po mojej prawicy. Michał odpowie, tak, dokładnie. Odpowie. Ty masz wiele takich refleksji na temat sytuacji rosyjsko-ukraińskiej, na temat wojny. Specjalnie nie mówiłem o tym określeniu na początku, żeby nas tutaj ewentualnie YouTube, że tak powiem, no, nie potraktował troszkę mniej sympatycznie. Więc teraz możemy już te słowa trochę puścić w odpowiednich kierunkach i po odpowiednich określeniach. Także Michał, czekamy na pewno i ja, i nasi widzowie na twój ogląd i twoją perspektywę w tej sytuacji.
czekałeś na te parę minut tak, żeby przypadkiem się nie załapał na algorytm.
Bo już się bałeś, co moja wypowiedź.
Ale bez beki, ale tak jest, bo wiedziałem, że jeżeli ktoś ma powiedzieć coś takiego właśnie ostrego, no to Michał z dużym prawdopodobieństwem będzie w stanie, prawda?
Ja tu będę... przede wszystkim tak, bo jest kilka spraw. Znaczy, ja proszę państwa się bardzo dużo zajmuję ogólnie konfliktami zbrojnymi obecnymi. Moja perspektywa przez to jest trochę inna niż w większości osób, które wypowiadają się na najczęściej na przykład na tematy ogólnie zachodnie i jednej wojny, tej wojny. Więc ja tutaj trochę będę właśnie takimi szefował kwestiami, co jest formalnie, co jest realnie. I teraz tak, po pierwsze, to, że Rosjanie nazwali to operacją specjalną, wbrew pozorom ma wpływ na ich działalność. Ponieważ, po pierwsze, oni chcieli to wygrać poprzez obalenie rządu Zeleńskiego. Chcieli wejść do Kijowa, zainstalować swój rząd, byli przygotowani już konkretni politycy. Janukowycz był już na Białorusi i miało to wyglądać w ten sposób, że Rosjanie nie zdobędą po prostu Ukrainę, tylko zdobędą władzę na Ukrainie. I wtedy by mogli wychodzić i mówić, no co, przecież to był prezydent Ukrainy, dlaczego nie chcecie go uznać i tak dalej. Więc sami sobie nie stworzyli stanu wojny. Dlaczego to ma znaczenie? Bo nie ma mobilizacji. A skoro nie ma mobilizacji, to też nie było aż tak masowej ucieczki kapitału z różnych państw, które nie są kapitałem zachodnim. Bo gdyby tak było, to automatycznie duża część Rosjan by uciekła. Przeprowadzili częściową mobilizację i ta częściowa mobilizacja już spowodowała, że 2 miliony Rosjan uciekło. Więc wyobraźmy sobie, że wprowadzają całkowitą i to nie wychodzi i tak się bujają przez kilka lat, a już nie mają wtedy kolejnych milionów ludzi, którzy próbują uciekać. Więc to, że to jest operacja specjalna, jest dobre dla nas, ponieważ Rosja nie doceniła Ukrainy, przeceniła swoje zdolności, wysłała tam oprócz komandosów także masy po prostu poborowe. Te masy poborowe myślały, że będą witane kwiatami. Nie były. Byli oni sami, ci początkowi żołnierze, oszukiwani. A ci żołnierze, co są teraz, to są wprost po prostu ludzie, którzy przyszli, żeby zarobić pieniądze. Więc oni mają trochę inną motywację. Oni mimo wszystko chcą walczyć, bo walczą dla siebie o kasę. Ci bezpośrednio ludzie, ci żołnierze, którzy są teraz ze strony Rosji, a ci poborowi nie byli. I to jest akurat dość znacząca różnica. To jest dość znacząca różnica, bo w tych pierwszych tygodniach naprawdę wielu tych Rosjan uciekało na ukraińską stronę, ponieważ dopiero zdawali sobie sprawę, że oni są na prawdziwej wojnie. To na przykład młody chłopak, który pojechał po prostu na pobór i tutaj się nie spodziewał, że będzie gdzieś na wojnie jakieś uczestniczył.
Szczególnie, tak? Że na ćwiczenia jechał do Białorusi.
Tak. Albo nad granicę tam. Po prostu rosyjsko-ukraińską. Tak? Oni byli po stronie rosyjskiej. To w ogóle nie było tak, że od razu ta armia, cała armia była przygotowywana w kontekście Donbasu. Zresztą pamiętajmy, że Rosjanie byli przygotowani też szpiegowo, ponieważ nad Krymem była zdrada po stronie ukraińskiej i te początkowe zdobycze ze strony rosyjskiej odbywały się z uwagi na to, że Rosjanie wyszli na północ od Krymu i od razu weszli z marszu do Chersonia. Tak? Oni go nie zdobyli, ale za to go stracili już militarnie, czyli Ukraina była w stanie odbić tak duże miasto, wypychając Rosjan. Dlatego to formal kontra real ma znaczenie, ponieważ też to pytanie, kto będzie kiedy wygrywał i czy ktoś wygrywa w tym momencie. No, formalnie wygrywałaby strona, która w danym momencie zdobywa teren, teren przeciwnika. Więc formalnie ktoś byłby w stanie obronić tezy, że Rosja wygrywa, ale też jest kwestia realnie. Jeżeli spojrzymy na to, jakie Rosja miała cele militarne na tę wojnę, no to właśnie obalenie władzy w Ukrainie, przejęcie Ukrainy, niemożliwość wejścia Ukrainy do NATO, kontrola ukraińskiej konstytucji, aneksja części terenów. I te wszystkie punkty tak naprawdę są nie do zrealizowania dziś dla Rosji. Więc z tego punktu widzenia z kolei Rosja przegrywa tę wojnę, bo nie jest w stanie tego zrobić. No co z kolei oznacza, też państwu podam taką rzecz, ja więcej o tym mówiłem w ostatnim podsumowaniu tygodnia. Na przykład tak jak się mówi o Konstantyniwce, że teraz będzie niedługo oblegana, ja bym chciał zauważyć, że Konstantyniwka od Doniecka i od granicy z 2014 roku jest około 20 kilometrów. Znaczy Rosjanie zdołali nam zdobyć tylko 20 kilometrów na tej trasie. No więc nie jest to coś, co by mnie przekonało o sile armii rosyjskiej. I tutaj można też włączyć dwie rzeczy, które są często mówione, bo ja już później dopiero wrócę do tej kwestii Trumpa i Rubio, bo za długo bym mówił. Więc powiem tylko dwie rzeczy, bo w poprzednim programie padło, czy Amerykanie kiedyś w ogóle kogoś obronili. No to teoretycznie tak, obronili Kuwejt. Kuwejt ich wezwał na obronę przed Saddamem i oni poszli przeciwko Saddamowi i to zrobili. I dlaczego powołuje się trochę na ten Kuwejt? Bo Amerykanie walczyli także w Afganistanie. I często się mówi, że Amerykanie też przegrali w Afganistanie. Nieprawda. Po pierwsze, Amerykanie tam walczyli przeciwko Al-Kaidzie, a talibowie byli tylko sojusznikiem Al-Kaidy. I talibowie nawet mieli wyjście z tej sytuacji. Otrzymali od razu nawet od Busha, że jeżeli wydadzą Bin Ladena, to nie będzie inwazji. Ta inwazja była po to, żeby zniszczyć Al-Kaidę. I nigdy celem Stanów Zjednoczonych nie była aneksja Afganistanu. Nie było zrobienie z nich kolejnego stanu, więc ich wycofanie się było już w założeniach u samego podstawy tej inwazji. Tak? A z kolei w sytuacji, kiedy Rosja atakowała Afganistan, to ona planowała tak naprawdę najpierw z Afganistanu zrobić państwo satelickie, jak inne państwa, tak jak Polska na przykład w trakcie zimnej wojny, a później potencjalnie nawet ich anektować jako kolejną republikę. Więc jakby cele były inne i tym samym porażka Rosji w Afganistanie była znacznie większa niż cokolwiek byśmy mieli zarzucać Amerykanom. Ja nadal uważam, że Amerykanie wojnę w Afganistanie wygrali, po prostu nie wygrali okupacji przeciwko trzeciej stronie, która brała udział w konflikcie. Więc jest tutaj dużo takich wątków formalnych, dużo kwestii tego, jak formal wygląda przeciwko realowi, więc trzeba mieć tutaj dość otwarty umysł na to, żeby zrozumieć różne postawy ludzi, którzy opisują ten konflikt. I oni mogą nawet się zgadzać co do faktów, tak? Nie negować sobie wzajemnie tych faktów i mogą mieć odmienne oceny co do tego, kto wygrywa, kto przegrywa.
Dzięki. Pytanie, czy Rosja będzie w stanie właśnie te formalne elementy, o których powiedziałeś w tym momencie, nie będzie w stanie ich przeforsować i przeobrazić w realny grunt, jeżeli chodzi o ewentualne podstawy do negocjacji. Pytanie też, jak się zachowa Europa, i to jest też kolejny wątek, który na pewno poruszy Piotr Napierała, często właśnie mówiąc o sprawach europejskich. Powtórzę pytanie właśnie, które tutaj zadałem na początku. Czy według ciebie w tym momencie Rosja tę wojnę przegrywa? Co twoim zdaniem będzie świadczyło o jej, albo już świadczy o jej porażce, i jaką, tutaj zadam pytanie do ciebie bezpośrednio, jaką rolę w pomocy Ukrainie, jak oceniasz tę rolę, odgrywa Europa? Trzy pytania tak naprawdę, tylko...
To trzecie jest najprostsze. Bez wsparcia Europy Ukraina by padła po prostu. Natomiast to jest najprostsze pytanie. Natomiast te dwa pierwsze są trochę bardziej skomplikowane. Natomiast mi się wydaje, znaczy to tak słusznie powiedział Michał, to, co to znaczy wygrać wojnę, to się zmieniało na przestrzeni wieków. Niektórzy mówili, że das Feld behalten, tak? Czyli zatrzymać pole, to było to. Albo zdobyć, nie? Neyman, take the field. To było wygrać. Potem się okazało, że to niekoniecznie znaczy wygrać. Powstała na przykład definicja Vernichtungskrieg, czyli wojny na wyniszczenie, albo Erschöpfungskrieg, czyli na wyczerpanie. To są takie właśnie rzeczy, że walczymy z siłą żywą i to się pojawiło, kiedy były narodowe państwa się zrobiły i każdy teoretycznie mógł pójść w kamasze, nie? To jest coś nowego. Dawniej żołnierz to był zawód po prostu, tak jak trochę wróciło, ale zawsze wisi gdzieś tam ryzyko poboru i armii obywatelskiej tak zwanej. Miliony kucharzy, piekarzy i pianistów idą do okopu bez sensu, moim zdaniem. W każdym razie mi się wydaje, że tutaj mówimy o jakiejś takiej możliwości zaorania Rosji totalnie, które są moim zdaniem fikcyjne, to znaczy mamy do czynienia z mocarstwem atomowym bądź co bądź, tam wiele rzeczy nie działa, ale to akurat działa. I mi się wydaje, że Ukraina mniej więcej tak wygrywa tą wojnę, jak wygrała Finlandia na przestrzeni między 1939 a 1940 rokiem. To znaczy, jak wiadomo, jak Adi rozwalił Polskę, szybciutko zajął Polskę, to wtedy Stalin zaczął naciskać na Bałtów i wymusił stacjonowanie swoich wojsk, po czym nagle zaczął przejmować po prostu te Litwa, Łotwa, Estonia. No i wtedy zaczął mieć także sporne ziemie z Finami. I pewne terytoria sobie zażądał, licząc na to, że nie będzie w ogóle żadnego oporu. Czyli trochę podobna sytuacja. Zrobili nawet też rząd alternatywny wobec helsińskiego, także to jest jakby jeden jeden chwilami. No i weszli, zażądali dużo ziem. Ostatecznie, ponieważ te wszystkie kwestie się przeciągnęły, i Rosjanie stracili tam mnóstwo ludzi. Mówili, że stracili tylko tylu ludzi. Stracili naprawdę wiele więcej. Finowie oddali tyle ciał zabitych żołnierzy sowieckich, ile Sowieci twierdzili, że stracili. więc wiele ciał w ogóle nie wróciło, więc jest ten element blamażu dla Rosji. Tylko pamiętajmy, że Rosja nie dba o pojedynczego, zwykłego człowieka, więc dla niej to nie jest upokarzające. Tak? Więc to, co się dzieje teraz, też niekoniecznie jest upokarzające. Oni nie myślą w ten sposób. Natomiast Finowie stracili, o czym rzadko się mówi, więcej ziemi niż chciał Stalin pierwotnie, kiedy zaatakował Finlandię. Musieli oddać Wyborg, musieli oddać sporo terytorium jeszcze za Wyborgiem i w ten sposób cały ten rejon tej Karjala, jak mówią Finowie, albo Karelii, jak mówimy z rosyjskiego, moglibyśmy w imię wymiany uprzejmości z Rosjanami zacząć na to mówić Karjala. W każdym razie, a nie po rosyjsku, w każdym razie Finowie obronili swoją ziemię i też często myślą, że zrobili to sami, ale tak naprawdę, co uczciwsi historycy fińscy przyznają, że to, że Zachód interesował się tym konfliktem, a interesował się, nawet zastanawiał się i Churchill, i Francuzi, żeby pomóc czy nie pomóc i czy to się da w ogóle, bo to daleko i tak dalej, to w tym momencie i czy warto, bo jednak główne zagrożenie to Mussolini i Adolf, i ostatecznie nie zrobili, ale Finowie, uczciwi historycy fińscy mówią, że to, że Zachód się tym w ogóle interesował, spowodowało, że Rosjanie zażądali tyle, a nie więcej. No i teraz i mamy to, co jest moim zdaniem najważniejsze, czyli obronę infrastruktury, obywateli, zdrowia, życia. To jest dla mnie najważniejsze. Nie to, żeby Rosjanie poszli do jakiejś Norymbergi rosyjskiej i tam kajali się za zbrodnie przeciwko gatunkowi ludzkiemu, tylko po prostu, czy rodzajowi ludzkiemu, tylko po prostu to, że udało się uchronić cywilną populację w Finlandii od bomb sowieckich. To jest zwycięstwo, więc no, Ukraina póki walczy, to nie ma tego bezpieczeństwa, ale z drugiej strony nie udało się Rosjanom tak wejść łatwo, jak myśleli. Ukraina ma jeszcze gorzej niż Finlandia, ponieważ Rosjanie są przekonani generalnie, że Ukraina jest częścią Rosji generalnie od wieków i że należy do tego samego świata, więc Rosjanie mają większą motywację jeszcze niż przy Finlandii. I tutaj jest taka kwestia, że właśnie można powiedzieć, że Ukraina już wygrała w tym sensie, że większość Ukraińców jest bezpieczna przed ciosami Rosjan. A z drugiej strony, no, dopóki nie będzie zawarty ten pokój, ja szczerze mówiąc liczyłem na dużą modyfikację tych 28 punktów i zatwierdzenie tego planu, szczerze mówiąc, ale wiedziałem, że to jest mało prawdopodobne. Natomiast jeszcze przypomnę o jednej rzeczy, o której się rzadko mówi. O tym pisał Mark Galeotti w książce Wszystko jest wojną. Taką książkę, no faktycznie, nie? Jak tak myślimy, to bardzo celny tytuł, nie? Jak myślimy o tym, to wszystko jest wojną. On wymyślił nieopatrznie i przepraszał za to i się kajał zawsze termin wojna hybrydowa. Tego nie wymyślił żaden Gierasimow, jak gadają debile w stylu Bartosiaka. Tylko to wymyślił Mark Galeotti i on był zły, że tak zrobił. O, właśnie to jest ta książka. Polecam, świetna sprawa. Jest tam dużo też o Bliskim Wschodzie, Michale. W każdym razie on mówi o tym, że właśnie no, jest ta hybrydówka i wykorzystywanie ekonomii, siły, propagandy i tak dalej, mnóstwo innych rzeczy, sabotażu, to jest stary jak świat, więc jakże to może być nowy typ wojny, tak? I on mówił, że raz mu się tak wyrwało, że jest hybrydowość pewna tutaj, hybrydowy konflikt i już tak zostało. I to zaczęło żyć własnym życiem i Mark Galeotti, gdzie tylko się nie pojawi, to przepraszam, to nie jest nic nowego i tak dalej. Ale on mówił o jednej ciekawej rzeczy. On powiedział, że w zasadzie Rosjanie prawdopodobnie mieli wielką zagwozdkę, czy nie oderwać tylko Krymu i szantażować Ukrainę zmianą rządu. Więc oni do tego Krymu, to wyjaśnia, dlaczego jest taki kontrast między idealnie chirurgicznie przeprowadzonym Krymem, a tak fatalnie ta cała reszta, tak, pod Chersoniem i Charkowem i tak dalej. No i teraz jest to, że podobno harcownicy w stylu, według Marka Galeottiego, to nie jest moja teoria, tylko jego, harcownicy typu Girkina odpowiadają za ten konflikt, bo generalnie to się miało toczyć w taki sposób, że separatyści wspierani sprzętem będą to sobie toczyć w swoim imieniu, a tam, gdzie sobie naprawdę nie radzą, to Rosjanie wysyłają jakichś tam ochotników, najlepiej takich ludzi, którzy są częściowo Ukraińcami, w czołgach i coś tam kombinują przeciwko regularnej armii ukraińskiej. Ale to się nie udało utrzymać. Tego się nie udało utrzymać, bo harcownicy chcieli zbyt wiele, zbyt szybko i armia regularna rosyjska musiała tam wejść. I to wyjaśnia, dlaczego to było tak źle przeprowadzone. Ja myślę, że Rosjanie wiedzą już, że nie mogą tego całego ugryźć. I ja myślę, że oni nawet wiedzieli na początku, że będzie ciężko to wszystko tak dużo tego ugryźć. Oni naprawdę liczyli na to, że część ludzi na wschodniej Ukrainie, nie tylko w Ługańsku i Doniecku, ale także na zachód trochę, będzie się czuła Rosjanami, przywita ich w miarę sensownie, tak, dla Rosjan. To się nie stało i ja myślę, że tutaj jest ta kwestia, że Rosja od początku uważa, że to przegrała, natomiast nie może tak mówić, no bo to nie jest kraj oparty na prawdzie, tak? Tylko to jest kraj oparty na tym, że co trzeba mówić i co trzeba myśleć, czyli na kłamstwie. No więc ja myślę, że ta wojna już jest wygrana, tylko na zasadzie, że ja bym się nie łudził, że Rosja pójdzie do jakiejkolwiek Norymbergi, czy że wyda najgorszych tych, no bo to nie ma do tego żadnych warunków. To nie jest takie zwycięstwo. To jest zwycięstwo pod tytułem obronienie swojej cywilnej populacji przed dalszym ginięciem tysiącami. I to jest, jeżeli w ogóle, nie? Czyli mam takie fińskie, tak, mamy takie fińskie zwycięstwo. I to moim zdaniem jest jak najbardziej zwycięstwo, ale ja bym całkowicie odstawił te elementy. Natomiast jeśli chodzi o udział Zachodu, no to on jest decydujący, tak? No, od samego początku. Enlały, wiedza satelitarna nie tylko z USA, ale także z Francji, Anglii i tak dalej. To wszystko było bezcenne. Natomiast ja nie uważam, że interesy ukraińskie i interesy Europy za plecami Ukrainy są, znaczy tym, co jest potem na zachód od Ukrainy, są identyczne, bo one nie są identyczne. Tak. I ja uważam, że w interesie Europy jest to, żeby ta wojna dążyła powoli do końca, nawet jeżeli jest, wiem, że się Michał nie zgadza, bo on by chciał osłabiać Rosję bez końca, natomiast Amerykanie prawdopodobnie nie chcą Rosji osłabiać bez końca i ja sam nie wiem, czy bym chciał Rosję osłabiać bez końca. Ja bym chciał, żeby oni się zastanowili nad sobą po prostu. Nie na zasadzie takiej, że się staną lepszymi ludźmi, tylko że nie warto. I myślę, że takie coś możemy uzyskać.
Musieliby wytrzeźwieć do tego.
Mamy kilka pytań od widzów.
Ci decydujący to tam nie piją, Putin nie pije.
Słuchajcie, mamy parę pytań od widzów. Bardzo ciekawe pytania tutaj zostały poruszone. I właśnie Potek w sumie wspomniał właśnie o tym temacie, o który pyta Michał. Czy to, że Putin jeszcze nie jest w pierdlu międzynarodowym, jest pokazaniem słabości Zachodu?
Nie. Nie, absolutnie nie.
Mamy jednoznaczną odpowiedź naszych prelegentów, chyba że Dawid ma inne zdanie. Zobaczymy, czy też przyłączy się do aprobaty. Dezaprobaty w zasadzie wobec tej tezy, o, tak bym powiedział.
Nie, ja się zgadzam z wami, nie? Że to jakby nie świadczy o słabości Zachodu, zdecydowanie. Dlatego, że potrzebujemy pewnych procedur, żeby osądzić Putina, tak? No a teraz sytuacja jest taka, bo musimy przestrzegać tych procedur, no a jeżeli on się nie stawia w żadnym z państw, które przestrzegają wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, no to my byśmy musieli złamać prawo, żeby go do tego doprowadzić, więc tutaj to w żadnym wypadku nie świadczy o słabości Zachodu.
Pojawił się w Mongolii.
Tak, możecie się odnieść, tak, Michał?
Bo tutaj chwilę. Bo Dawidzie, to nawet nie chodzi o to, bo wtedy akurat można by było powiedzieć, że jesteśmy słabi, bo my słuchamy procedur, a Rosji to nie obchodzi. I takim mogły pójść wniosek. Nie, no chodzi o to, że proszę państwa, nie ma krajów, państw, rządów, organizacji, które są wszechpotężne. I nigdy nie było na tym świecie takich organizacji. Tak? To znaczy, nie było czegoś takiego, że ktoś sobie zadecyduje parę tysięcy kilometrów skądś, że przeciwnik ma się natychmiast poddać. Albo można wtedy wypowiedzieć wojnę, czy włączyć się do istniejącej wojny i można ewentualnie to przeprowadzić, jeśli jest się wystarczająco silnym i bardzo się tego chce. Ale Zachód nie chce tego zrobić, bo to nie jest dla nas najważniejsze. Dla nas ważniejsze jest to, że Rosja się ciągle osłabia. I przez to, że Rosja się ciągle osłabia, to relatywnie my zyskujemy i stajemy się coraz silniejsi, ponieważ my nie tracimy tak naprawdę na tej wojnie, a Rosja tak. I tak jak się ogólnie tutaj było takie tak i nie krótkie do tego, co Piotr powiedział, to trochę podobnie. To znaczy tak, nie mamy dokładnie tych samych interesów, co Ukraina, ale w naszym interesie jest, żeby Rosja się ciągle osłabiała. I tutaj właśnie się troszeczkę tak z Piotrem pod tym względem nie zgadzam, bo uważam, że wszelki pokój,
znaczy,
który nastąpi...
My też się osłabiamy, tylko mniej, ja bym tak powiedział, bo Rosja podminowuje prawie wszystkie rządy, a my się niczym nie zajmujemy.
A to w tym sensie politycznym.
My się niczym nie zajmujemy, tylko bronią. I jest wiele...
No, ale wiesz...
Na przykład my się kłócimy o Hiszpanię. Hiszpania się zachowuje na tej zasadzie, że oni nie angażują się w ten konflikt i sobie rozwijają gospodarkę, nie? I natomiast żadne państwo, nie, właśnie to nie jest problem, to jest właśnie normalne życie zwycięża z tym, co, że Putin sobie postanowił wojnę zrobić. Więc to my inaczej to postrzegamy. Ale
tak,
to, już tam...
to jest też ta kwestia. Tak?
Pastor no,
to jest
wspominał ta różnica, o Mongolii.
Organizacja, organizacja, to jest w ogóle ta kwestia, czy kto ma obowiązek do czego, tak? Mhm. To znaczy, do czego ma, jakie mają obowiązki Europejczycy wobec kogo, czy wobec siebie, czy wobec Ukrainy, jakie mają Amerykanie. Ja uważam, że to dobrze, że my wspieramy Ukrainę, to konieczne, żebyśmy wspierali Ukrainę pod pewnymi względami, ale to nie jest nasz obowiązek, tak? To też trzeba o tym pamiętać. My nie jesteśmy w sojuszu formalnym. Nie. Ja bardzo chcę, żebyśmy my wspierali Ukrainę i nie chcę, żeby Ukraina się zgadzała na byle jaki pokój z Rosją, ale to też nie znaczy tak, że my musimy tutaj jednoznacznie.
Nie, nie musimy.
Nie musimy.
Piotr, miałeś jeszcze jakąś
anegdotę? Ja miałem pytanie o Mongolię. Miałem pytanie, że Putin się pojawił w Mongolii?
Tak.
A Mongolia jest
musiałaby...
Jest stroną NPK.
Także w pewnym
Meksyk
sensie
a zapraszał Putina.
Można,
ale chyba nie pojechał.
Można powiedzieć, że to jest klęska Zachodu, no ale wymaganie od Mongolii, że aresztuje Putina, byłoby rzeczywiście utopią, ale myślę, że bezdyskusyjną klęską taką cywilizacyjną Zachodu jest wizyta na lasce tego zbrodniarza i to kłanianie się przywódcy mocarstwa chrześcijańskiego z cywilizacji chrześcijańskiej przed zbrodniarzem, kagiebistą, no wszystko co najgorsze. Także to Trump upokorzył świat zachodni właśnie w tych gestach, każąc też żołnierzom amerykańskim rozwijać czerwony dywan przed Hitlerem XXI wieku. Także to jest hańba i w tym sensie zgadzam się z naszym widzem.
Temat Trumpa do nas jeszcze wróci w kolejnej rundzie naszych dyskusji, ale jeszcze co do pytań od widzów, bo oczywiście o słabości Zachodu już teraz powiedzieliśmy, czy o potencjalnej słabości Zachodu, ale jest jeszcze kwestia słabości, już tak mówiąc ściślej, bezpośrednio naszego państwa. Mamy pytanie na przykład o to, dlaczego nie ma woli w polskim rządzie, aby ukrócić rosyjską propagandę w naszym kraju? I drugie pytanie, zanim do tego przejdziemy, do wszystkich prelegentów, więc każdy będzie mógł się odnieść. Jaki wpływ, trochę jakby nie dotyczący bezpośrednio Ukrainy, ale to pytanie jednak przeczytam. Jaki wpływ miało wpuszczenie przez PiS setki programistów do Polski, z Rosji i Białorusi na wybór prezydenta w Polsce i czy oni nie byli zatrudnieni w PKW? Rozumiem, że to chodzi o komisję wyborczą ogólnie, o obwody, a nie o centralę. I czy ktoś to sprawdził? Jeżeli chodzi o moją perspektywę na to drugie pytanie, bo próbuję interpretować to właśnie w sposób taki, że jak rozumiem, chodzi o generalną tezę o to, czy te wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i czy mamy pewność, kto jest prezydentem. Ja powiem szczerze, w pewnym momencie wątpiłem w słuszność takich wątpliwości i myślałem, że jednak sprawa jest dość jasna. Aczkolwiek pewien bloger, pewien publicysta nieco zmienił moje podejście i jego książkę właśnie mam zamiar zakupić i na swoim kanale zrecenzować właśnie odnośnie tego, jak wybory w Polsce zostały przeprowadzone i czy jest faktycznie o czym dyskutować. Moim zdaniem tak po pierwszych analizach jest, więc to jest moja opinia. Pytanie, czy wy również ją podzielacie, czy jednak macie troszeczkę inną perspektywę na kwestię wyborów. Wiem, że to nie dotyczy bezpośrednio naszego dzisiejszego tematu, ale uszanujmy to, że właśnie takie rozbudowane pytanie zostało zadane. Piotrek?
Najpierw o tej rosyjskiej propagandzie. Tak. Ja myślę...
Dwa w jednym bo odpowiemy.
Tak, ja myślę, że rząd Tuska generalnie robi coś takiego, że chciał, że ponieważ boi się o tą swoją większość, zresztą słusznie, bo ryzyka jest na wysoką stawkę, prawda? To przepychanka z PiS-em, to jest zabawa o wysokiej stawce, to mamy taką sytuację, że oni na przykład na początku wyszli z tym Adamem Bodnarem. Ja myślę, że oni wiedzieli, że on będzie bardzo legalistyczny i bardzo ostrożny i że oni chcieli, żeby tak było, ale później mieli właśnie żurkować, mieli dawać żurków takich bardziej. Może nie giertychów od razu, ale żurków tak. I ja myślę, że oni po prostu z ostrożności tak jadą, żeby PiS się wytracił propagandowo już na etapie Bodnara. i już trochę nie wiedział, co ma ze sobą zrobić i tak trochę jest podczas żurka, bo tak trochę jest. I ja myślę, że oni tak samo tą rosyjską propagandę, ona została tuż po ataku na Ukrainę częściowo zlikwidowana, tak? Bo zlikwidowano na przykład strony takie jak Sputnik News, zlikwidowano wejście Russia Today, tak? Na ten, i takich stron jeszcze z 50. Oczywiście, że są, ona jest sączona w taki sposób, że są w ten czy inny sposób albo pożyteczni idioci, albo tacy, co rublie pouczają. Oni są zainteresowani nie wiadomo dlaczego, ale to w sumie tak naprawdę wszystko jedno, czy oni to robią z głupoty, czy z pieniędzy. I są programy, gdzie no, rzeczywiście jeden do jednego jest powtarzana rosyjska propaganda. Ja myślę, że jest bardzo trudno rozpoznać, z jakiego powodu to jest, a jeżeli ktoś z własnej głupoty rozpowszechnia rosyjską propagandę, to ciężko mieć do niego o to pretensje, tak naprawdę. Ciężko to usankcjonować. Tak. Ja myślę, że jeszcze zobaczymy tego typu działania, ale z czasem, bo ja myślę, że to się wpisuje w tą taką generalną ostrożność. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, to ja szczerze mówiąc sam nie wiem, dlatego że ta różnica między Nawrockim i Trzaskowskim była trochę za duża. Gdyby to była taka różnica typu Al Gore, George Bush, tak, w dawnych czasach, no to tak, ale ta różnica jest trochę duża. Ona się zbliża do 500 000.
No do 400 tysięcy.
No, mówię, zbliża.
Ale wystarczająco, żeby wiedzieć, że to jest faktycznie istotne.
Ja tak z grubsza lubię podać takie dane. Tak. I w związku z tym ciężko jest wykazać, że rzeczywiście gdyby coś tam robiono inaczej, no to są oczywiście, były podejrzenia, że na wschodzie, gdzie oni mają większe poparcie, prawacy, no to tam się właśnie więcej coś działo niedobrego, ale z drugiej strony no, byli obserwatorzy. Ja nawet znam takich obserwatorów, którzy pojechali na wschód właśnie z Wielkopolski, gdzie rządzi Platforma i sprawdzali. I oni mówili, że raczej nie jest możliwe zrobić taką grubą tą. Gdyby to była mniejsza różnica, to może, ale generalnie ciężko będzie to wykazać. Ja myślę też, że ludzie po prostu zmotywowali się tym, że Nawrocki jest taką w miarę nową twarzą i wydawał się takim czymś innym niż dotychczas i to nieważne, że kiepskim czymś innym, ale że czymś innym. I ja myślę, że to mogło nawet legitnie też zadziałać, więc ja bym tu był ostrożny. Natomiast jeżeli chodzi o tamto, to ja po prostu uważam, że oni stosują taktykę z Rosjanami, trzeba stosować rosyjską taktykę na zasadzie tiszy jedziesz, dalszy budziesz. Nie?
Wiem, że Paweł będzie trochę jedne zdanie na temat kwestii wyborów, to jeszcze zanim oddam głos Pawłowi, to powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo tutaj często ludzie to mylą. To nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi o nieprawidłowościach podczas wyborów prezydenckich, to a uważa, że w Polsce opozycja sfałszowała wybory i że śmieje się, że jak to rząd dał sobie sfałszować wybory, tylko że w Polsce wyborów rząd tak technicznie nie przeprowadza, tylko przeprowadza komisja wyborcza, obwody, przeprowadzają samorządy i władza centralna tutaj ma, oczywiście jest ważnym elementem tego procesu, ale nie jedynym i nie decydującym. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nawet gdyby się teoretycznie okazało po ewentualnym przeliczeniu głosów, że rozstrzygnięcie jest takie, iż Nawrocki miał więcej poparcia, to dalej nie zmienia to jednego bardzo istotnego czynnika, czyli zaufania do państwa i do tego, że my jako wyborcy wiemy, w jaki sposób nasz głos został policzony. I to jest taki element, powiedziałbym, bardziej proobywatelski, o którym też pewnie, Paweł, zaraz ty coś powiesz. I właśnie proszę cię, żebyś nawiązał do tej kwestii dotyczącej propagandy rosyjskiej w Polsce.
Dlaczego propaganda rosyjska w Polsce pleni się praktycznie bez większych problemów? Nie? I o tym w telewizji Idź Pod Prąd mniej więcej od 10 lat, od 2016 roku, praktycznie każdego dnia nasi widzowie to wiedzą, że myśmy najpierw z pewnym takim niedowierzaniem o tym mówili, jak to prokomunistyczna, prochińska, prorosyjska propaganda jest na szeroką skalę w różnych takich patoprawicowych medyjkach robiona. Potem zobaczyliśmy coś jeszcze straszniejszego, że te środowiska nie tylko, że były tolerowane, ale potem przez PiS zostały obsypane złotem, można tak prawie, że dosłownie powiedzieć. Tak. Taka kreatura jak Bąkiewicz jeździ wypasionym za 200 ileś tam tysięcy Volkswagenem terenowym i ma wszystkiego dość, chociaż jego majątek to podobno jakieś majty piłkarskie i nie wiem, co jeszcze, obrączka, czy piżama, nie wiem, co, coś takiego. Nic, bo komornik już był dawno. Także jest to chucpa, którą robił rząd PiSu. To są wielkie miliony, to nie jest milion, dwa, to jest kilkadziesiąt milionów w różne te środowiska patologiczne wpompowane. Także była to celowa działalność. Jutro, jeśli Bóg pozwoli, będziemy rozmawiać z świadkiem historii, prokuratorem krajowym, prokuratorem Blajerskim o agenturalności Kaczyńskiego i przede wszystkim Macierewicza, nie? No bo to nie da się mówić o agencie rosyjskim Macierewiczu bez agenta rosyjskiego Kaczyńskiego, nie? Także o tych dwóch postaciach jutro, no to świadek historii, prokurator, który zna od środka te sprawy, który widział, jak kradł pieniądze na, no naprawdę na ogromną skalę Macierewicz i przez to budował swoje zaplecze polityczne. No to jutro szczegóły, jutro dowody. Zresztą o tym już troszeczkę mówił prokurator Blajerski. I teraz przychodzi Platforma Obywatelska, czy rząd koalicji, można powiedzieć precyzyjnie. I rzeczywiście daje niemotę, to moje określenie, wskazuje na Piotra, bo Bodnara wymieniłeś, daje niemotę praktycznie, jeśli chodzi o skuteczność.
Szorego misia, jak to powiedziałeś. Tak,
o skuteczność prokuratorską, bo tutaj trzeba było dać człowieka z jajami, a nie jakiegoś pluszowego misia.
Moim zdaniem to... celowo.
Celowo, tak, tak. Ja, no właśnie. I teraz, jaki jest tego cel? No, taki... pozytywny scenariusz dla Tuska, nie? Bo może być gorszy. Pozytywny scenariusz dla Tuska, no to on ma świadomość, że mamy papierowe państwo i że praktycznie żadna ostra rozprawa w Polsce nie jest możliwa. Nie wiem, czy pamiętacie Machulskiego, 19 południk i oni tam mówią, tu jest Polska, tu się ani tam w lewo, ani w prawo nic nie da zrobić, tu wszystko jest na niby, nie? To jest. Tak, może tak jest, ja... recenzuje, nie? I być może Tusk, znając realia państwa polskiego, na to by wskazywały na przykład te działania sądów, nie? Zobaczcie, służby złapały wspólników, terrorystów, którzy wysadzili tory tu na drodze Warszawa-Lublin, nie? Złapali, szybko, fajnie, nie? I co się stało? Sąd ich wypuścił. Mamy ewidentnych prowokatorów rosyjskich, ten w furażerce i pulpet tam koło niego, nie? Sąd ich wypuszcza, a oni tego samego dnia idą i w Białymstoku robią jaczejkę pod oczywiście jakimś pozorem pokoju, jak to zwykle kacapy, nie? Walczą o pokój ciągle i tak dalej. No to to jest państwo polskie. To są polscy sędziowie, nie? I być może Tusk sobie zdaje z tego sprawę, że tu naprawdę nie można dokręcić śruby i zawalczyć z tą agenturą rosyjską na ostro, bo wtedy ta agentura za pomocą pożytecznych idiotów w jego rządzie lub w jego koalicji go wysadzi, nie? To jest pozytywne dla Tuska, znaczy w tym sensie, że on by chciał, a nie może, nie? Może nie chce, tego nie wiem, nie? Dalej drugi fakt socjologiczny to jest nasycenie Polską około 30 tysiącami popów rosyjskich. Mam na myśli kler katolicki, księży katolickich, bo to mniej więcej jest taka liczba. I oni ryją berety. Oczywiście jest tam powiedzmy 3%, 4% prozachodnich księży, ale mówimy o całej tej ruskiej cerkwi, która ma popów praktycznie w każdej większej wiosce, nie? I oni realizują zadanie takie nie bezpośrednio agenturalne, tylko budowania...
Obrzydzania Zachodu.
Dokładnie.
Tylko, że w Polsce obrzydzanie Zachodu nie uchodzi za coś złego, tylko się przyzwyczailiśmy do tego.
No tak, ale to przyzwyczaił nas Kościół katolicki.
I PRL, i Kościół, i Nacjole, i wszyscy
razem. I nazywamy to kato pato komuna.
Tak, Nacjo pato kato.
Michał się wyrywał do odniesienia się do tych pytań, więc zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Tak? Tutaj jest kilka rzeczy. To znaczy tak, po pierwsze, ja słyszałem wersję, że dlatego był to Bodnar, żeby nie był to nikt z prokuratury żadnej. Z uwagi, bo nie wiem, czy pamiętacie, tam była kwestia prokuratora krajowego, że tam powstał błąd, kiedy on był zwalniany i takie rzeczy. I ja słyszałem taką wersję. Nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale podobno miało chodzić też o to, żeby nie powoływać urzędującego, że się tak wyrażę, lub
byłego prokuratora lub sędziego na to stanowisko z uwagi na jakieś kwestie proceduralne związane z tym, jak obalić prokuratora krajowego, którego wcześniej...
No to Giertycha tam... mogli wziąć.
Teoretycznie, no ale Giertycha, no to ja sobie wyobrażam, że opozycja by była...
To
od razu by podejrzewam, że była jazda. Dlatego też niby Brzosek nie brali...
Też Lewica chyba by miała
pewne opory.
Jeszcze by ryzykowali, że Lewica nie zagłosuje za rządem. Musimy brać pod uwagę to, że jednak to jest bardzo wiele środowisk. Ja się obawiam, że po prostu ten Bodnar to był rodzaj kompromisu też na przykład z tymi ludźmi, którzy się obawiali właśnie tego, że zacznie się od wendetty. Tak?
Mógł też być albo właśnie Hołowni, tej kwestii... bo Hołownia poleciał i potem od razu Żurek.
No, decyzje personalne Hołowni były kontrowersyjne.
Jeśli jest rzeczywiście jakiś wątek ustawowy, to ja wtedy bardziej mogę to zrozumieć. Tak? Jeśli jest wątek ustawowy, który pozwalał na przykład Bodnarowi na zrobienie tego, że miał tego prokuratora, że mógł tak naprawdę wyrzucić tego prokuratora krajowego, bo tam była jeszcze kwestia naprawdę bardzo formalna, związana z podpisami, wypisami, urlopem i takimi rzeczami. Tam Platforma musiała się trochę nagimnastykować. I myślę, że dlatego chcieli, żeby coś takiego robił Bodnar, a nie ktoś, że będzie wendetta też jakaś typowa. Ale dobra, tutaj kilka rzeczy. Antoni M.
Albo uśpić czujność.
Antoni M., przypomnijmy, no bo też ktoś musiał zrobić taką tak zwaną brudną robotę w tym przypadku. To nie jakaś zła rzecz pozaprawna, tylko to, że trzeba było przygotować mnóstwo dokumentów, żeby dzisiaj Żurek mógł tych ludzi usuwać. Tak? No, zobaczmy, jak bardzo były wrzucany był piach w tryby w kontekście CPK, to znaczy jak bardzo nie było tam komunikacji. Ja uważam, że mogło to być wewnętrznie sabotowane przez tych urzędników, którzy zostali w tych instytucjach po PiS-ie. Pamiętajmy, że PiS rządził ponad, no tak naprawdę 8 lat, no ale ponad, biorąc pod uwagę te dodatkowe kilka tygodni, które sobie dobrali.
Czekają na powrót PiS-u do władzy, żeby mieć potem u nich ewentualne zachowania podwyższone.
Tak. Nie wiemy, czy wszyscy urzędnicy byli niewinni w tych sprawach. Tak? Być może oni przedłużając sytuację, powodują inną sytuację, mianowicie taką, że nastąpią po prostu przedawnienia pewnych spraw, jeżeli to się nie zdąży pewnych rzeczy zrobić. Zauważmy, że już de facto część się przedawniła tego, że nie ma już billingów, tak naprawdę, no nie tyle billingów, ale pewnych nagrań i tym podobnych rzeczy z tamtego czasu, bo nie trzeba tyle czasu tego trzymać, więc oni przedłużając to, że Platforma chciała mieć wpływ na kwestie CPK, spowodowali, że dzisiaj być może już są poza kręgiem podejrzenia, tak? Właśnie przez to, że to nie jest utrzymywane. Pamiętajmy, że państwo PiS-owskie się budowało 8 lat, więc żeby, nie wystarczy po prostu usunąć tych ludzi. Zresztą jak rząd Morawieckiego upadł, czyli ten ostatni rząd, to jeszcze część tych urzędników tam była, przecież dopiero w styczniu wylecieli ci właśnie z tych spraw około CPK, więc no to wszystko musiało trwać, a to musi iść w dół przecież, prawda? I to idzie powoli, tym bardziej, że no, narażałaby się Platforma na przykład na oskarżenia, że wyrzuca ludzi, którzy nie są częścią partii PiS, że zwalnia ich bezpodstawnie, że procesy sądowe i takie rzeczy, a to wszystko by ich spowalniało. Tutaj ja myślę, że to nie jest tyle kwestia samego problemu z sądami, co zapisów prawnych, bo wszystkie państwa europejskie mają problem z tym, żeby ścigać szpiegów rosyjskich. No bo tak naprawdę, co powinniśmy zrobić ze szpiegiem, to tego ja nie powiem, ale wiemy i się domyślamy, co powinniśmy ze szpiegiem zrobić. Tak? No ja tego wprost oczywiście nie powiem, ale wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. A nie możemy tego zrobić. A jak nie możemy tego zrobić, no to co wtedy? Tak? No to trzeba mu zrobić normalny proces. No jak mu zrobimy normalny proces, no to z jakiego paragrafu? Byśmy musieli od razu ujawniać na przykład dane, skąd mamy dane o tym, że on jest szpiegiem. No ale to by oznaczało, że ujawniamy dane wywiadowcze. No Macierewicz na przykład zrobił coś takiego właśnie, przecież ujawnił dane agentów, ludzi, którzy służyli Polsce. To nie byli Polacy, ale na przykład była taka sytuacja przecież też w Afganistanie. No i Macierewicz to ujawnił i teraz cały świat wie, że Polsce nie można ufać.
To jest typowa robota ruskiego szpiega w polskim rządzie.
Ja powiem to w ten sposób. Gdybym miał powiedzieć, co ruski szpieg miałby zrobić jako pierwsze w polskim rządzie, to ujawnić polskich agentów. No to ja powiem w ten sposób. I jest teraz jeszcze taka ciekawa rzecz a propos Twittera, proszę państwa. Mianowicie, bo my mówimy, że można zatrzymać tych, którzy są na przykład właśnie Polakami, piszą i tak dalej. Tylko, że większość z nich to nie są Polacy i oni nie piszą z Polski. Jest teraz to, że na Twitterze można sprawdzić, gdzie taka osoba się rejestrowała. I jest tak, że na przykład bardzo duża część MAGA to jest jakaś Nigeria czy Indonezja. U nas na przykład to jest teraz najczęściej Holandia i Białoruś. Dlaczego Holandia? Bo VPN-y. I po prostu poprzez VPN-y oni się rejestrują w Holandii. I no inaczej przecież by byli w Polsce. Z jakiej paki, że się tak wyrażę, i nagle są w Holandii, tak? Dlaczego mam uważać, że ten prawdziwy, najbardziej polski z Polaków, tak? Wielki Polak i tak dalej. Wielki Polak polski z Polski to jest... dlaczego by się rejestrował w Holandii? Co on robi w tej zepsutej Holandii? Przecież to jest zepsuty, niby zniszczony kraj i tak dalej. Tym wszystkim tam już nie ma żadnej dobrej rzeczy niby. To co on tam robi?
Geje biegają swobodnie po ulicy.
A Ewa Zajączkowska później tam zaprasza. Z jednej strony Konfederacja mówi, że tam po prostu tylko geje i osoby czarno skórę, robią
jeszcze
złe rzeczy.
Jeszcze w Macedonii było bardzo dużo.
Bo to się dziwnie utnie. A z drugiej strony później zaprasza te wszystkie kobiety, tak, bo są jednak jakieś kobiety w tej konfederacji, zaprasza te kobiety i oni sobie urządzają obiad właśnie w Brukseli. No jeśli ta Bruksela jest taka straszna, to co oni tam robią? No ale tutaj prawda jest taka, że VPN-y po prostu służą, żeby oni z Białorusi, z Rosji, z Kazachstanu, bo także w Kazachstanie jest ta część, która uciekła, zresztą tam jest dużo szpiegów rosyjskich, którzy siedzą w Kazachstanie. Wykorzystuje się Wenezuelę, wykorzystuje się, proszę państwa, Iran, bo też na przykład zwykły, biedny człowiek z Iranu czy Wenezueli, wystarczy, że zrobi 10 kont, będzie robił mnóstwo lajków, udostępnień, takich rzeczy, napisze Polak z Polski, bo mu Rosjanin napisze to, jak ma to napisać. On będzie tylko udostępniał, nawet nie musi komentować i będzie się to nakręcać, tak? Tak jak my zawsze państwa prosimy też na wszystkich naszych kanałach, tak jak i tutaj, żeby państwo komentowali, lajkowali, udostępniali, to oni robią to samo, tak? No to jest taka, to jest taki wyścig. To jest wyścig na to, która narracja się przebije. No i oni próbują to zrobić właśnie poprzez to. I teraz, kilka dni temu na Twitterze pojawiła się ta opcja, żeby można było to sprawdzić. Dlatego ja uważam, że polski rząd nie jest w stanie na to wpłynąć, ponieważ ten Twitter, no niestety, głównie Twitter tak jest, ale też TikTok. TikTok, pamiętajmy, chiński. Mam nadzieję, że niedługo nie, chociaż mamy tutaj właśnie ten spór, bo też to nie w takie cudowne ręce on przejdzie w razie czego. I to jest problem. No ale te algorytmy widać, że były nakręcane i w Rumunii, i w Polsce bardzo pod kątem antyeuropejskim. Ostatnio też wyszła taka sprawa, że Chińczycy robili coś podobnego na TikToku a propos Francji. To znaczy, żeby ośmieszyć Francję w kontekście walki między Pakistanem i Indiami i zapominali jakoś wspomnieć, że indyjskie samoloty zostały zestrzelone głównie dzięki temu, że Pakistańczycy użyli AWACS-ów, czyli latających radarów. No i tam była też kwestia tego, że Indie nie chciały uderzać w wojsko pakistańskie, tylko tak, chciały tak naprawdę stonować. Chciały zrobić mały rewanż i żeby wszystko to poszło w dół.
Chirurgicznie żeby było... wyciąć tych
tak
bojowników.
Jest. A Pakistan zareagował ostro, bo chciał się popisać przed światem. No i tutaj jest właśnie ta kwestia. I zauważmy też jeszcze jedną rzecz, czyli już kończę tą przedługą wypowiedź, Redis Bet, tak, czyli całe to oskarżenie z tym związane. No zauważmy też taką sprawę. No to już nawet nie dziesiątki, tylko setki milionów, które są a propos tej firmy, która pokazywała się jako bardzo prawicowa i jakoś ta bardzo prawicowa, która gdzie mówi, że czerwone jest złe, jednocześnie bardzo powiązana z na przykład kilkoma mediami, ale także takimi panami, którzy się chwalili tym, że są połączeni, że to bardzo dobra firma, że oni tak bardzo fajnie, że to robią. Pan Zychowicz, pan Duda.
Ale
to Zychowicz, tak, zauważmy, że przecież on był z tym mocno połączony. Jeśli się nie mylę, to tam redakcja do rzeczy była. I jakoś tak się też, proszę państwa, oczywiście zupełnie przypadkowo, ja nikogo nic nie oskarżam, jakoś tak się dziwnie składa, że pan jeden Jacek B i ten pan Piotr Z, to jakoś tak dziwnie zawsze antyunijnie, a te Chiny to takie wielkie, potężne, a my już upadamy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby słuchać tej propagandy o potężnych Chinach i żeby słuchać propagandy o potężnej Rosji. To są podmioty. Chiny są silne, Rosja jest słaba, ale które razem są dużo słabsze niż połączone siły Zachodu.
Złośliwcy mówią, tak, proszę Paweł.
Pytanie do Michała, bo nie wiem, czy się w tym orientujesz, Michale, bo to informatyków należałoby zapytać, ale być może masz taką wiedzę, bo to zrobił Elon Musk, że wiemy, że te trole ruskie i MAGA, no to wszystko są sztuczne. Czy polskie służby nie mogły tego dokonać na użytek Polski wcześniej w oparciu o nasze zdobycze technologiczne?
Myślę, że to raczej kwestia prawna, bo kto by nam uwierzył? To znaczy musielibyśmy podać dowody, a jeśli byśmy podali dowody, to skąd je mamy? A kto je wyprodukował? A jacy ludzie to zrobili? Za łatwo, myślę, byłoby się wyłożyć na tym, że właśnie sami byśmy przez przypadek jakoś ujawnili jakieś swoje źródła. Myślę, że to mógł być problem. No i nawet jakbyśmy puścili taką informację, to Musk by powiedział, a on nie będzie niczego ujawniał. I wtedy by wszyscy wskoczyli na Polskę, że my robimy propagandę, a nie mamy dowodów.
Nie ma lewara na Muska.
Ja myślę, że jedną rzecz by można było zrobić. Czyli na przykład, jeżeli zachodnie państwa się pojawią na przykład na kanale Krzysztofa Stanowskiego wyłącznie w takim kontekście, że nie wiem, pakistańskiego pochodzenia, Brytyjczycy tam, dziewczynki, prawda, ten teges. I to było w zasadzie jedyna informacja w Wielkiej Brytanii przez całe miesiące, tak? Tak samo jak się coś innego dzieje w jakimś innym zachodnim kraju, to jest mniej więcej to samo. To tak mniej więcej działa właśnie rosyjska propaganda. To znaczy, że nie chodzi o to, że Rosja jest super, bo Rosjanie wiedzą, że nie jest super. To już mówiłem o tym nawet tutaj w tym, że tylko po prostu liczy się na to, że Rosjanie mało podróżują po Zachodzie i nie wiedzą, że na Zachodzie nie jest lepiej, jest lepiej niż w Rosji. Im można wcisnąć, że jest gorzej. No i to samo robi Stanowski. Ja nie wiem, czemu on to robi, ale myślę, że jedną rzecz można by zrobić. że można by zrobić na tej zasadzie, żeby Krzysztof Stanowski został wezwany przed komisję dotyczącą działalności antyzachodniej, której częścią Zachodu Polska jest, należy do NATO i Unii Europejskiej. I tu nie chodzi o to, żeby taka komisja mówiła jakichś tam jakichkolwiek danych wywiadowczych, tylko o to, żeby zasygnalizować narodowi, że generalnie to nie jest nic dobrego mówić bez sensu źle o Zachodzie. I ja myślę, że coś takiego być może wymyśli Radosław Sikorski, bo on i jego żona to jest jedyne właściwie potężne środowisko w Polsce, takie z pierwszej ligi, które jest świadome tego, tej metody rosyjskiej. I takie coś by rzeczywiście wysłało sygnał, że z tą telewizją jest coś nie tak. My jesteśmy w Unii Europejskiej, my jesteśmy w NATO. Nie wolno czegoś takiego akceptować i to nie musimy snuć jak Tomasz Piątek, czy rzeczywiście Leśnodorski ze Stanowskim coś tam podpisali w Donbasie, bo my tego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy pewnie. A jeżeli byśmy wiedzieli, to tak jak mówi Michał, byśmy musieli przedstawić, dlaczego to wiemy i za dużo się odkryć. Znaczy państwo by to robiło, ale ja myślę, że można by zrobić coś zupełnie w stylu takiego białego wywiadu, tak na zasadzie, dlaczego pan właściwie tak mówi, a dlaczego pan nigdy nie powie na przykład o tym, że dostaniemy na przykład, że zamawiamy na przykład okręty... Tak, ale ja mówiłem w kontekście brytyjskim, trzymajmy się jednego przykładu, bo to o każdym prawie kraju zachodnim, tak można powiedzieć. Dlaczego w Szwecji o eugenice tak prawacy zawsze mówią, która była dawno i
wszyscy... Głównie w Rosji.
I inne państwa też się interesowały eugeniką, więc to nie jest jakieś tutaj po prostu bardzo stronniczo. Tak samo jak, nie wiem, że nie wiem, że Holandia to narkotyki, czy coś.
Robiły.
Ale poczekaj, bo tu nie o to chodzi. Chodzi trochę o coś innego. Nasz program Miecznik to są brytyjskie okręty wojenne. Nie, to nie są polskie okręty wojenne, jak się gada w Polsce, tylko brytyjskie. My nie robimy okrętów wojennych tego typu. I dlaczego o tym nie ma rozbudowanych reportaży u Stanowskiego? I na przykład o tym by można spytać. To jest z pierwszej strony gazet News. To jest odbudowywanie naszej marynarki. To jest przyjaźń brytyjsko-polska, która rozwija się fantastycznie w naszych czasach, mimo że Brexit nic nie zmienia. Dlaczego tego rodzaju news się nie pojawia u Stanowskiego, a o grouping gangs tak, nie? Czy jak one się tam nazywały?
Pamiętacie, że niedawno dostaliśmy koncesję.
Dlaczego tak jest? I ja myślę, że samo to, żeby Stanowski został wezwany przez taką komisję i musiał tłumaczyć, dlaczego tak jest, no i on by tam na pewno powiedział, że widzowie się tego spodziewają, że tu chodzi o coś, że zainteresowałby szerokie rzesze widzów i tak dalej, ale samo byłoby wysłanie sygnału, że to jest coś jednak nie tak. I takie coś, ja myślę, że można by się właśnie na działalność antyzachodnią, komisja do spraw działalności antyzachodniej i propagandy antyzachodniej.
Ciekawe jest też to,
i tu nie, nikogo powiem. O nic nie oskarżamy, tak. Nie tylko, prost, dlaczego, tak. Tylko dlaczego.
Oni dostali
i to już
koncesję,
by zmieniło tak. Bardzo, bardzo wiele. Nie chodzi o żadne koncepcje białego wywiadu i
ostatnie słowo
w sprawie
kanału Zero i przejdziemy do Dawida jeszcze.
Polskie służby mają doskonałą orientację, które kanały, blogerzy i tak dalej służą Rosji. I mają takie oznaczenia czerwone. No to
my nie wiemy, czy Stanowski służy Rosji. Ale chodzi poczekaj, tylko o to, że coś jest nie tak.
Nie. W ogóle tam Stanowskiego to wiecie, gdzie ja mam. Tam, gdzie Zero i tak dalej.
Ale nie wiadomo.
Ale chodzi mi o to, że polskie służby mają opracowane to dokładnie i są kolory przy każdej stacji. Czerwony, no to jest ruska dezinformacja, żółty podejrzany i nie pamiętam, że jeśli prawdomówny, to nie wiem, czy tam zielony i tak dalej. Tylko ja się pytam, dlaczego społeczeństwo tego nie wie? Dlaczego to wiedzą tylko służby?
No tak by się dowiedziało. Tak by się dowiedzieliby się, że jest przynajmniej problem i przede wszystkim widok takich właśnie Budziszów, Bartosiaków i Stanowskich, którzy muszą tłumaczyć, dlaczego jest taka dysproporcja w ich kanale, w przekazie, bo tu nie mówimy o tym, czy ty, panie Stanowski, wolisz PiS od PO, wiadomo, że woli, tak? Bo to ma prawo do tego. Jesteśmy w Polsce, to jest nasza polityka, on ma święte prawo być po stronie PiSu. Być może tam ta afera, jak to się mówi, ustawa hazardowa go do tego skłoniła, to można go o to spytać, ale to nic nie wnosi. Natomiast my mamy konkretne zobowiązania jako członkowie NATO i Unii Europejskiej. Ta świadomość tego jest dosyć niska, bo to powinno być coś, co jest ponad polityką krajową. Rozumiecie? I taka dyskusja, takie tłumaczenie, taka komisja powinna być ponad tym. Ja myślę, że to byłoby najlepsza rzecz, nie trzeba by było